Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swojej łasce zebrał nas tutaj i daje nam takie piękne dni. Niech będzie błogosławiony, wywyższony w naszych sercach. Chrześcijanin i jego pieniądze. O tym mamy rozmawiać przed południem. Na pewno zgodzicie się ze mną, że ludzie nie bardzo lubią mówić o pieniądzach, zwłaszcza o swoich pieniądzach. O pieniądzach innych jak najbardziej. Ile to zarabiają, ile wydają, jak marnują pieniądze. Ale jeśli chodzi o własne pieniądze, to nie bardzo. Nawet czasem się zdarza, że i żona nie chce powiedzieć mężowi, ile tam tej premii dostała. Zazwyczaj, kiedy się pyta, no jak ci tam, to narzekają ludzie najczęściej, ale nie chcą odkryć prawdy o tym, ile zarabiają, ile dostali, jakoś nabierają wody w usta. Kiedy nalegamy, aby powiedzieli naprawdę, ile zarobili, ile mają, to się zaczynają denerwować. Takim dobrym przykładem czy ilustracją tego zjawiska jest ten obowiązek ujawniania stanu majątkowego przez polityków. W ostatnim okresie, wiecie, toczyły się boje o to, czy trzeba to ujawniać, czy nie, tę jawność finansowa. I jeden z radnych ze Swarzędza o nazwisku Zaradny zasłynął w naszym kraju parę miesięcy temu przez to, że jak już musiał to zeznanie złożyć, to na końcu poddopisał. A teraz pocałujcie mnie i tu 4 litery dopisał. I w ten sposób wyraził złość, że musiał ujawnić swój stan majątkowy. Ludzie nie chcą tego robić. A my wiemy, że jeżeli coś jest ukrywane, jeżeli coś jest takie tajne, coś, czego nie chcemy odkryć, to według Słowa Bożego taka sfera wymaga szczególnej przyzwoitości. Kiedy święty Paweł pisał o ciele Chrystusa i porównywał to ciało do normalnego ciała ludzkiego, napisał tam o tak zwanych członkach, które są wstydliwe. I taką zasadę przedstawił, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. I zgadzamy się, że to jest dobra zasada, prawdziwa. I chciałbym zaproponować, żeby podczas też tego wykładu, byśmy tak spojrzeli na sprawę finansów, naszych pieniędzy, że skoro to jest taka skrywana sprawa często, nie chcemy się z nią za bardzo ujawniać, to znaczy, że ta sfera wymaga zastosowania zasady większej przyzwoitości. Zgodzicie się z tym? Dlatego w sprawach finansowych powinniśmy być bardzo ostrożni i dbać o to, żeby wszystko było jak należy. Zgodnie z oczekiwaniem organizatorów, te nasze rozważanie mamy podzielić na takie trzy sektory, jakby powiedzieć. Pierwszy z nich zatytułowany został bogactwo, błogosławieństwo czy przekleństwo. I spróbujmy na to pytanie najpierw odpowiedzieć. Wiemy, że ludzie ubodzy, ludzie, którym się w życiu nie powiodło albo jeszcze nie powiodło, myślą, że bogactwo dałoby im szczęście, rozwiązałoby ich wszystkie problemy. Jakże życie by się zmieniło, jakże by się radośniej i przyjemniej patrzyło w przyszłość, gdyby było pod dostatkiem pieniędzy. Więc tacy ludzie marzą o wielkich pieniądzach. O tym, żeby wygrać w totolotka. Ta kolejeczka przed kolekturami, to sami marzyciele, żeby trafić, żeby wygrać. Ach, jakże to byłoby wspaniałe. Wszyscy pamiętamy takie to przedstawienie skrzypek na dachu i tego, tej Wiego, który wyśpiewywał, jakby to było, gdybym był bogaczem. Jaki dom bym sobie wybudował, ile kaczek by wokoło chodziło, a moja gołda, ja bym miała dwa podbródki aż, jakby to było piękne. Marzenie, marzenie. Przekonanie, że to uczyniłoby szczęśliwym. Niektórzy nawet żyją takim złudzeniem, zwłaszcza chrześcijanie, że to by dało im możliwość robienia dużo dobrych rzeczy dla innych. Chrześcijanie mówią, ach, wtedy to mógłbym podróżować i głosić Ewangelię. Mógłbym pomagać biednym, mógłbym wspierać misje gdzieś te dalekomorskie i tak dalej. Takim nastawieniem, takim marzeniem myślą o wielkich pieniądzach. I przy tej okazji chcę powiedzieć, że to marzenie ubogich o wielkich pieniądzach stanowi taką pożywkę dla fałszywej nauki, która w imię Boże obiecuje dostatnie, obfite życie. Ludzie tacy otwierają się bardzo na taką Ewangelię i bardzo chętnie jej słuchają. I liczą na to, że to, co jest im głoszone, że to się któregoś dnia wydarzy. W ubogich krajach bardzo, bardzo rozwijają się takie grupy, które głoszą właśnie taką Ewangelię sukcesu. No bo ludzie marzą o sukcesie, marzą o wielkich pieniądzach. A co na to mówią ludzie bogaci, tacy naprawdę bogaci, tacy, którzy doszli do wielkich pieniędzy? Pozwólcie, zrobiłem sobie taką wypiskę niektórych stwierdzeń ludzi naprawdę bogatych. John Rockefeller, to już prawie że legendarny bogacz, najbogatszy człowiek na świecie w branży przemysłu naftowego, powiedział tak: zdobyłem wiele milionów dolarów, ale nie przyniosły mi one szczęścia. No masz. Jak mógł tak powiedzieć? Vanderbilt, baron kolei żelaznych Ameryki z XIX wieku, spadkobierca ogromnej fortuny, powiedział tak: troska o 200 milionów dolarów wystarczy, aby zabić każdego. Nie ma w tym żadnej przyjemności. John Astor, najbogatszy Amerykanin XIX wieku w branży nieruchomości, wypowiedział się następująco: jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na ziemi. Może jeszcze jakiś cytat. Henry Ford, właściciel znanego na całym świecie koncernu Forda, powiedział: byłem szczęśliwszy, gdy pracowałem jako zwykły mechanik. To takie przykłady ludzi biznesu, ludzi świeckich. Chociaż prawdę mówiąc, wielu z nich poważnie myślało o Bogu. I wszyscy zgodnie mówią to samo. Bogactwo nie dało im szczęścia. Mamy jeszcze inny, bardzo ważny dowód, przykład, mianowicie przykład króla Salomona. Króla, który miał ogromne możliwości, żeby spróbować wszystkiego. My to sobie możemy myśleć, och, gdybym miał dom nad morzem, ach, jaki byłbym szczęśliwy. Albo gdybym miał dom w górach, albo gdybym miał Mercedesa, albo coś tam, to wtedy byłbym szczęśliwy. I możesz sobie tak myśleć i marzyć, może przez całe życie, bo nigdy tego nie będziesz miał i umrzesz z tym marzeniem. Ale Salomon miał możliwość wypróbować i doświadczyć wszystkiego. I w Księdze Kaznodziei Salomona wydaje nam świadectwo o tych swoich rozmaitych doświadczeniach. Pozwólcie, że na chwileczkę tam zajrzymy. Drugi rozdział tej księgi, od 4 wersetu, opowiada o tym, czego spróbował jako człowiek bogaty, człowiek mający nieograniczone wręcz możliwości. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Myślcie, jak wy to robicie, jak osiągacie takie rzeczy. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, no bo jak się ma takie posesje, no to dużo roboty jest. Czasem na 5 arach trudno się obrobić i podspyła i człowiek nie ma radości z tego ogrodu. Ale on mógł sobie wynająć różnych niewolników, niewolnice, służebnice. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, co synowie ludzcy, czym się synowie ludzcy rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu serca żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. Więc spróbował gość wszystkiego, co było dostępne. Wszystkiego. I oto w 11 wersecie mamy konkluzję, wniosek z tego wszystkiego. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto dało mi to szczęście. Tak? I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Więc jeśli myślisz, że coś z takich rzeczy uczyniłoby cię szczęśliwym, to oprócz tych świadectw, tych bogaczy, które cytowaliśmy przed chwilą, mamy też świadectwo Pisma Świętego, człowieka, który wypowiedział słowa w natchnieniu Bożym, że to wszystko jest marność. Nie ma się co łudzić, że bogactwo przyniosłoby nam szczęście. I wracając do tego wątku o teologii sukcesu, chciałbym powiedzieć w tym miejscu, że te wszystkie świadectwa i tych bogatych ludzi, i świadectwo Pisma Świętego stanowi dobitny dowód, że ten ruch wiary ze swoją teologią sukcesu to jest fałszywa nauka z piekła rodem, która kusi maluczkich, ubogich, aby dążyli do czegoś, co w końcu stanie się, ma stać się dla nich przekleństwem. Ma nie dać im żadnego szczęścia. Więc to na pewno nie może być Boża nauka, bo kiedy Pan nas do czegoś prowadzi, to po to, abyśmy byli szczęśliwi, prawda? Na pewno nie prowadzi nas do czegoś, żebyśmy mogli potem stwierdzać, jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem, jestem najnieszczęśliwszym członkiem Kościoła Zielonoświątkowego, bo jestem najbogatszy w Kościele Zielonoświątkowym. Na pewno czegoś takiego nie inspiruje Duch Święty. Chciałbym, byśmy spojrzeli przez chwilę na to, jak Słowo Boże oddaje nam tę prawdę, odpowiedź na pytanie, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo, być bogatym. Słowo Boże naucza nas, że ludzie ubodzy to ludzie, którzy są szczególnym obiektem miłości Bożej. Bóg szczególnie interesuje się ludźmi ubogimi, miłuje ich bardzo. Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość. Czytamy w Psalmie 140, wersecie 13. A kiedy Pan Jezus w Nazarecie odczytał, wziął zwój księgi i zaczął czytać Słowo Boże, odczytał z księgi proroka Izajasza słowa, one są w Łukasza 4, 18, następujące słowa. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Pan Jezus nie powiedział, abym zwiastował bogatym dobrą nowinę. Ja nie wiem, dlaczego on tak powiedział. Ja nie wiem, dlaczego Izajasz tyle lat wcześniej już to wyprorokował. Ja nie wiem, wy może wiecie, ale wiem, że Pan tak powiedział. I wiem, że się interesował ludźmi ubogimi. I do nich Ewangelia została przede wszystkim skierowana. Mógłbym nawet powiedzieć, że ubóstwo jest swego rodzaju wyróżnieniem i wywyższeniem człowieka przez Boga. Jakże to jest różne od tego, co myślimy w tym naszym ludzkim pojmowaniu. Myślimy, ten bogaty to jest wybraniec losu, ten to jest wybraniec bogów, on to, jemu się poszczęściło. Albo a ja w jedne te kartofle cały czas i to tak mi ciężko. Ale chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś ubogi, że jesteś wyróżniony przez Boga. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego. To nie miejsce, żebyśmy w szczegółach sobie tutaj tłumaczyli i dociekali, na czym polega wywyższenie człowieka ubogiego. Ale Duch Święty da ci właściwe rozumienie. Jeśli przestaniesz marzyć o bogactwie jako o wyrazie Bożego błogosławieństwa i zaczniesz dziękować Bogu, a jeśli nie rozumiesz, na czym polega wyróżnienie ubóstwa, proś Boga, a Bóg ci objawi i przestaniesz narzekać na swój los, na ten chudy portfel, zaczniesz się radować w Panu. Zaczniesz chlubić się swoim wywyższeniem. Zaczniesz dziękować Bogu za to, że nie zawsze jest tak, że aż człowiek nie wyrabia i tej kiełbasy i tego wszystkiego. Że nie ma tak, że placuszki ziemniaczane są często. Zaczniesz dziękować Bogu za to. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Posłuchajcie, bracia. Taki był Boży zamysł. Tym maluczkim, ubogim w oczach świata Bóg dał tę łaskę, by stali się bogatymi w wierze i by mogli dziedziczyć Królestwo Boże. Bogactwo materialne tego świata angażuje bardzo serce człowieka. Tego chyba nie muszę mówić. Słowo Boże w różnych miejscach na ten temat wspomina. Kiedyś Pan Jezus opowiedział podobieństwo o wielkiej wieczerzy. I oto na tę wieczerzę zostali zaproszeni różni ludzie, powiedzielibyśmy dzisiaj, wpływowi, ludzie biznesu. No i oni oczywiście po otrzymaniu takiego zaproszenia i po przyjęciu tego zaproszenia robili swoje rozmaite interesy. Jeden kupił 5 par wołów, ktoś tam kupił ziemię w tym międzyczasie, ktoś się nawet ożenił, to też trzeba. Ostatnio jeden młody człowiek mówi, że on się nie może żenić, bo nie ma pieniędzy. Biedactwo jedno. Ja to tego nie rozumiem. W każdym bądź razie przyszła pora, że wieczerza była już gotowa i trzeba było przyjść, bo nie było, wiecie, wtedy lodówek i tak dalej. Trzeba zabito, przyrządzono, przyjdźcie. No i teraz się okazało, że ci biznesmeni, ci bogacze i tak dalej, oni przywiązali się do tak bardzo do tego, co robili, że nie mogli pójść. I zaczęli się wymawiać. No, woły kupiłem, muszę je wypróbować. Ziemię, muszę ją obejrzeć. Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Przywiązani, serce przywiązane. Nawet, słuchajcie, można się do żony przywiązać. Takie rzeczy przywiązują bardzo serce człowieka. Im więcej masz, tym bardziej jesteś przywiązany. A ubogi to tylko, żeby jako trako się ubrać trochę i może iść. Nawet chałupy nie musi zamykać za bardzo, bo się nie martwi, że mu ją obczyszczą. Rozumiecie? Następna rzecz bardzo ważna to to, że kiedy mamy w naszym życiu niedostatek, to coraz częściej i prawdziwiej z naszej duszy wydobywa się modlitwa: przyjdź, Panie Jezu. O, przyjdź, Panie Jezu. Bogaty to tak nie bardzo się tak modli o to. No bo no jeszcze to trzeba skończyć, jeszcze poskorzystać. No ale wreszcie się dorobiłem, mam zaplanowaną tą wycieczkę. Tam mam jeszcze pojechać tam gdzieś do Włoch, papieża zobaczyć i tak dalej. No jak się modlić, przyjdź, Panie Jezu? A ten, któremu jest ciężko, ten, który z trudem wiąże koniec z końcem, ten coraz częściej mówi: Panie Jezu, przyjdź. Wzdycha, oczekuje na przyjście Pana Jezusa. Pieniądze, chociaż to jest, zdaje się, prawda oczywista dla wszystkich wierzących od samego początku, bo już nasz Pan, kiedy chodził po ziemi, wyraźnie mówił o wartości tych materialnych rzeczy i przestrzegał przed przywiązywaniem serca do nich, to wciąż okazuje się, że pieniądze mają wielką siłę, prawda? Pieniądze tak wpływają na ludzi, że czasem człowiek nie rozpoznaje. Jeszcze jakiś czas temu był gość do życia, można było z nim porozmawiać, miał czas, a teraz się tak bardzo zmienił. Pieniądze zmieniają człowieka i to jest prawda obiektywna, stwierdzona, doświadczona w życiu. Kiedyś do pewnego rabina przyszedł bogaty człowiek, sfrustrowany, taki nieszczęśliwy, taki, który już nie miał żadnych kontaktów z innymi ludźmi. Pytać, co się z nim stało? Że od czasu, jak tak bogatszy się zrobił, to już się z nikim nie może dogadać i w ogóle stracił kontakt z wszystkimi. I ten rabin go wziął, postawił przed oknem i: kogo widzisz? Co widzisz? On mówi: no widzę kobietę jakąś, idzie z dzieckiem, widzę tam kogoś spacerującego, ktoś tam siedzi, widzę ludzi różnych. A teraz chodź tutaj, przyprowadził go do lustra. A teraz kogo widzisz? Siebie widzę. A mówi: posłuchaj, to samo szkło jest w oknie i w lustrze, ale wystarczy dodać do szkła trochę srebra i widzisz już tylko siebie. Tak zmieniają pieniądze człowieka. Pieniądze, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, mają wpływ także na ludzi wierzących. Musimy to sobie powiedzieć, bo jesteśmy zobowiązani mówić sobie prawdę w oczy. W liście świętego Jakuba w 2 rozdziale mamy wezwanie do wierzących, żeby było jasne, że to nie jest do polityków albo tam do jakichś działaczy społecznych, ale do wierzących. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty, usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty, stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze cię mierzą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem przykazanie królewskie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie, Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. W zborze następowało coś takiego dziwnego, że ludzie bogaci byli traktowani inaczej. Takie VIP-y chrześcijańskie, szczególne traktowanie, szczególne miejsce, szczególny pokoik, szczególne jakieś, wiecie, fotelik w kaplicy. Ach, bo to bogaty. On, tak prawdę mówiąc, jakby tak z księgowym w zborze porozmawiał, to by zobaczył, że on nie daje najwięcej na kościół. Ale ludzie myślą, że daje. Ludzie myślą, że on jest taki, no, że bez niego to byśmy zginęli. Że bez niego zbór by przestał istnieć. Więc trzeba go szczególnie traktować, bo tak wszyscy robią. Tak wszyscy robią. Pieniądze, wiecie, otwierają drzwi dla wszystkich, ale nie w zborze pańskim. Święty Jakub, natchniony Duchem Bożym, przestrzega: nie róbcie różnicy między osobami. W zborze nie ma bogatego i biednego. Nie może być. To jest naganne i piętnowane przez Słowo Boże. Słowo Boże faktycznie nawet nie tylko przestrzega przed robieniem różnicy, ale też występuje przeciwko bogaczom. Wiele miejsc Słowa Bożego, jeśli pozwolicie. Pierwsza wzmianka to spotkanie Pana Jezusa z bogatym dostojnikiem. Ach, myślał sobie człowiek, że wystarczy, że no, wykona pewne polecenia Pana Jezusa, takie, które już i tak wykonywał, no i wszystko będzie w porządku. Faktycznie to on czekał, że Pan Jezus powiedział: chłopie, ty jesteś w porządku. Z tobą to ty po prostu żyj. I to wszystko. A Pan Jezus dobrał mu się do sprawy najbardziej newralgicznej w jego życiu. Bo powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Komu? Ubogim. To też jest wyraz troski Pana ubogich. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Nie, chodź, naśladuj mnie i może po drodze trochę posprzedajesz i porozdajesz dla ubogich. Nie, najpierw wszystko sprzedaj, rozdaj ubogim, bo to jest podstawa. Nieszczęściem w wielu zborach jest to, że ludzie, którzy przywiązani do rzeczy materialnych, włączyli się w pracę Kościoła, ruszyli, nie odwiązując najpierw swojego serca od swego bogactwa. I potem jest męczarnia. I potem jest rozdzieranie szat i rozdzieranie serc. Pan powiedział: najpierw sprzedaj wszystko, co masz, odwiąż swoje serce, potem przyjdź i naśladuj mnie. No i ten oczywiście nie był w stanie tego zrobić. I Pan Jezus skonkludował to wydarzenie: jak trudno bogaczom wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebios. I niektórzy kombinują, że to ucho igielne to taka brama, gdzieś taka, że to trzeba się tylko nachylić i tak dalej. To wszystko bzdety. Jeśli Pan mówi ucho igielne, to ucho igielne. I tak właśnie ma się możliwość bogacza z wejściem do Królestwa Bożego, jak przejście wielbłąda przez ucho igielne. Czy jest to możliwe, czy niemożliwe? Niemożliwe. Ale co u ludzi jest niemożliwe, możliwe jest u Boga. Lecz nie w ten sposób, że z tym bogactwem bogacz się przeciśnie przez ucho igielne, lecz że zostawi to wszystko i wejdzie z radością, że nie ciągnie za sobą tego bogactwa. Jest takie mądre stwierdzenie, że jeśli ktoś umiera bogatym, to jest to hańbą dla niego. To umiera w niełasce. Jeden bogacz, Carnegie, taki znany człowiek z Ameryki, bogacz, jak się usłyszał, jak dotarła do niego ta prawda, a miał ogromną fortunę, to zaczął czym prędzej rozdawać. Na cele dobroczynne, na różne tam działalność społeczną. 350 milionów zdążył rozdać przed śmiercią, żeby nie umrzeć bogatym. Bo to hańba. Więc bogacz może wejść do Królestwa Bożego, ale kiedy odwiąże serce od swojego majątku. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu to inne miejsce, które wiele nam mówi o tym, jak to jest z bogatym w oczach Bożych. Jeden i drugi umarł i wiemy, że bogacz trafił na miejsce wiecznej męki. A dlaczego? Dlatego, że za życia odebrał całą nagrodę jakby. Bo jego życie było scharakteryzowane w ten sposób, że codziennie wystawnie ucztował. Tak sobie żył i nawet nie widział tego Łazarza, który gdzieś tam u wrót jego domu siedział owrzodziały. Nawet go nie interesowało, on po prostu miał bankiet za bankietem, chłop nie miał czasu się rozejrzeć, co tam się dzieje pod bramą. On po prostu cały czas spotkania i jedno zabierali, czyta cały czas. I wiemy o tym wiecznym przeznaczeniu, jako jakby bogactwo, z którym ten człowiek umierał, tak przemawiało przeciwko niemu. Piąty rozdział listu Jakuba. Ten Jakub to tak sporo pisał na temat dzisiejszego wykładu, bo wiedział, że będziemy dzisiaj tą sprawą się zajmować. Piąty rozdział od początku. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Mocne słowa. Mocne słowa przeciwko bogaczom. No Jakub chyba się nie liczył z rzeczywistością. To strasznie tak, no weź spróbuj tak powiedzieć. To się za ciebie wezmą, bo to ludzie, którzy mają wpływ. Ale Jakub natchniony Duchem Bożym nie dbał o to. Wypowiedział rzeczy, które oddają ten obraz bogatego człowieka w oczach Bożych. Po pierwsze, że to jest człowiek, który żyje tym, co przemija. Fortuna bogacza, choćby nie wiem jak wielka, ma charakter przemijający. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć będzie świadczyć przeciwko wam. To wszystko przemija, to wszystko nie jest warte tego, żeby się tak tego trzymać. Inna rzecz, która tutaj została odkryta, to to, że ci bogacze wyzyskiwali swoich robotników. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze. Och, niektórzy bogacze, oni tak nie lubią płacić swoim robotnikom. Oni tak by chcieli, żeby prawie za darmo wszystko było, żeby jak najmniej zapłacić. I to jest powszechnie wiadomo, że im bogatszy, tym gorzej płaci. Temu trudniej jest zapłacić. Taka jest prawda Słowa Bożego. Egocentryzm życia bogacza, który myśli tylko o sobie, który w dniach, które się mają ku końcowi, żyje w zbytku, podczas gdy wielu ludzi obok cierpi niedostatek. Mówiąc krótko, Słowo Boże nazywa miłość pieniędzy korzeniem wszelkiego zła. W pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale jest to wyraźnie powiedziane. 6 rozdział 1 listu do Tymoteusza od wersetu 6. Posłuchajmy. Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc nie ma co do tego wątpliwości, że jeśli chodzi o bogactwo materialne, o taką postawę, wiecie, gromadzenia, grabienia do siebie, tej chciwości, Słowo Boże to piętnuje i zabrania nam nawet takich ludzi faworyzować, takich ludzi wyróżniać, ponieważ oni są żałośni w oczach Bożych. Oni potrzebują nawrócenia, potrzebują upamiętania i odwiązania serca od rzeczy materialnych. I jak jest w tekście, który towarzyszy hasłu naszego kongresu, bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszelkiego obficie udziela, wszystkiego obficie udziela, żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Oto jest słowo, to jest zadanie dla sługi Słowa Bożego, aby tak przemawiał do ludzi bogatych. Zastanawiałem się, dlaczego to jest tak oddane, dlaczego tu jest ten nakaz, dlaczego jest jakby określenie treści słowa, które ma być kierowane do ludzi bogatych. Myślę, że między innymi dlatego, że kiedy sługa Słowa Bożego, kaznodzieja, zwłaszcza młody kaznodzieja, staje w obliczu bogatego człowieka, no to wymięka. I trochę może mu się zmieniać treść przekazu. Wie, że powinien powiedzieć coś, ale lepiej może nie mówić, bo co zadrażniać, może lepiej, bo się obrazi i odejdzie ze zboru, albo jeszcze co, albo jeszcze z biskupem się skontaktuje i będą kłopoty. To lepiej go nie ruszać. Lepiej bogaczom tego świata nakazuj do młodego Tymoteusza, młodego sługi słowa, apostoł takie polecenie wydaje, nakazuj. Jak można bogatym nakazywać? Oni strasznie tego nie lubią. To oni nakazują innym. I oto Tymoteusz ma stanąć i nakazywać. Nakazuj, aby się nie wynosił. To wszyscy go wynoszą, on sam się nie wynosi. To całe towarzystwo go wynosi, bo zaraz wszyscy tacy już się robią, tacy, bo on przyszedł, już miejsce przedmuchują, wszystko. Że on sam się nie wynosi. Inni go wynoszą. I tu jeszcze, żeby byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Bogacz, który jest hojny i chętnie dzieli się, to przecież to jest egzotyczne. To czegoś takiego nie ma na świecie. Znam bogaczy, którzy mogą pożyczyć, ale dać? No co ty, to jest po prostu psucie ludzi, to jest demoralizacja. Nie wolno. Nie wolno dać. Jak coś, to najwyżej wędkę, żeby sobie złowili sami. Ale ryby nie wolno dać. A on widny, jak on czasem jest w takiej sytuacji, że ani mu do głowy, żeby coś łowić. Bo próbował już nawet rękami łowić i nie udało mu się. A więc słuchajcie. Bogactwo, błogosławieństwo czy przekleństwo? Bogactwo z pewnością ułatwia życie doczesne, prawda? Nawet tak, można sobie zapłacić, każdy jak się na kongres przyjeżdża, można za wszystko zapłacić bez problemu, można sobie pojechać, gdzie człowiek chce i tak dalej. Ułatwia, ale znacznie utrudnia drogę do Królestwa Bożego. Wręcz, jeśli to jest bogactwo tego większego rozmiaru, wręcz uniemożliwia wejście do Królestwa Bożego. Ubóstwo bardzo utrudnia życie doczesne. To prawda. Ciężko się żyje biednemu na tej ziemi, ale znacznie ułatwia wejście do Królestwa Bożego. Więc czy jest to błogosławieństwo, czy przekleństwo? To zależy, co jest celem naszego życia. To zależy, o co nam chodzi w życiu. Czy o to, żeby tutaj przeżyć sobie komfortowo, wygodnie, czy trafić tam, do nieba, do Królestwa Bożego. Jeśli wybierasz się do Królestwa Bożego, jeśli chcesz być w niebie, to bo ubóstwo jest dla ciebie wyrazem Bożego błogosławieństwa. Bo twoje serce dzień w dzień będzie coraz bardziej, coraz bliżej Pana, bliżej Jego Królestwa. Ubóstwo ułatwia ci wejście do Królestwa Bożego. I zachęcam cię, bracie i siostro, dziękuj Bogu za to, co cię spotyka. Mamy taką wyważoną, bardzo mądrą zasadę, którą znajdujemy w Słowie Bożym, w Księdze Przypowieści w 30 rozdziale. I chciałbym tym zakończyć tę pierwszą część Przypowieści, 30 rozdział, słowa Góra, który modlił się następująco. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz mnie bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Podoba się wam takie stanowisko, takie podejście? Niech was Bóg błogosławi, tacy bądźmy, tak myślmy, tak się módlmy, tak żyjmy. Dajmy sobie spokój z marzeniami o wielkich pieniądzach. To przekleństwo. Ufajmy Bogu, że Bóg nas będzie chronił od skrajnego ubóstwa, żebyśmy nie musieli kraść ziemniaków na polach. Bo już teraz, wiecie, PGR-owskich nie ma. To już niebezpiecznie jest takie rzeczy robić. Niech Bóg was błogosławi. Zróbmy przerwę, tak? 10 minut? Dobrze.